Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony politykainsight.pl. Rok temu w Polsce, w tym roku na południu Europy w 14 krajach. Mowa o ćwiczeniach Defender Europe 2021. W ćwiczeniach na 30 poligonach w różnych częściach Europy udział bierze około 30 tysięcy żołnierzy z 26 krajów. Zapraszam na rozmowę z Markiem Świerczyńskim, szefem działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych w Polityce Insight, który przybliży kulisy ćwiczeń Defender Europe. Defender Europe to są połączone takie wielkie ćwiczenia organizowane przez dowództwo sił lądowych USA w Europie i Afryce. Gdybyś ty mógł wyjaśnić, jak takie ćwiczenia wyglądają, na czym one w ogóle polegają, kto się szkoli i komu to ma i w jaki sposób pomóc?
No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że tegoroczna edycja ćwiczeń Defender Europe jest drugą zaledwie od rozpoczęcia tego cyklu manewrów wojskowych. Pierwszą edycją była edycja zeszłoroczna, Defender Europe 20, i ona, mimo tego, że została zaplanowana z niezwykłym rozmachem, no również dlatego, że była po prostu pierwszą w serii ćwiczeń, została zredukowana wskutek pandemii koronawirusa i no nie odbyły się wszystkie jej zaplanowane etapy, czy też epizody, jak to nazywają wojskowi. Mniej więcej 1/3 z zaplanowanych etapów tego ćwiczenia została koniec końców przeprowadzona. Dlaczego o tym mówię? Warto bowiem widzieć Defendera w szerszym kontekście. Amerykanie już wiele lat temu, no oczywiście impulsem była tutaj agresja rosyjska na Ukrainę, postanowili, że muszą być bardziej aktywni w Europie pod względem wojskowym, muszą być częściej i w większej skali obecni wojskowo również na wschodniej flance, w tych rejonach, które no, są najbardziej narażone, najbardziej eksponowane, przylegają bezpośrednio do granic Rosji. Stąd narodziła się koncepcja serii ćwiczeń Defender Europe, które do pewnego stopnia są wzorowane na czymś takim, co było w zasadzie trzonem manewrów wojskowych w czasie zimnej wojny. Wtedy prowadzono corocznie taką operację Reforger, czyli Return of Forces to Germany. Polegało to wszystko na tym, że dywizje wojsk lądowych, które na stałe stacjonowały w Stanach Zjednoczonych, były, że tak powiem, utrzymywane w stanie wysokiej gotowości i raz do roku były drogą morską przerzucane właśnie do zachodniej Europy w celu przećwiczenia i też pokazania blokowi sowieckiemu gotowości Amerykanów do wsparcia wojskowego Europy. A przecież to był czas, kiedy w Europie stacjonowało nie 30 tysięcy wojsk amerykańskich, tych armijnych, lądowych, jak teraz, a 300 tysięcy. Więc widzimy tutaj też różnicę skali. W każdym razie, no, do pewnego stopnia, oczywiście w mniejszej skali, bo też nie jest potrzebne zaangażowanie aż tak wielu setek tysięcy żołnierzy obecnie, Defender Europe powtarza pewien schemat zimnowojenny. Tak jak powiedziałem, ta pierwsza edycja, ona skupiała się na północy tej wschodniej flanki NATO, czyli na basenie Morza Bałtyckiego. Plany były takie i częściowo zostały zrealizowane, że obejmie ona głównie kraje bałtyckie, Estonię, Łotwę, Litwę oraz Polskę, z zapleczem dowódczo-sztabowym, logistycznym, zlokalizowanym głównie w Niemczech. Tym razem w tej drugiej edycji Defender Europe koncentruje się na basenie Morza Czarnego, na Bałkanach, na krajach południowej Europy, na południe od Karpat, tak z grubsza można to na mapie sobie określić. Przemieszczenie z kontynentalnych Stanów Zjednoczonych sprzętu i żołnierzy jest w mniejszej skali niż przy tej pierwszej edycji. Za to w większej skali wykorzystywane są odbudowywane też w ostatnich latach magazyny uzbrojenia zlokalizowane w zachodniej Europie, w Niemczech, w Belgii, w Holandii. Więc można powiedzieć, że Amerykanie, bo to jest ćwiczenie amerykańskie, a nie natowskie, mimo tego, że bardzo wielu sojuszników z NATO wspiera działania Stanów Zjednoczonych w tym ćwiczeniu, więc Amerykanie niejako testują korytarze przerzutu, możliwości organizacji zaplecza, no i oczywiście pewne warunki, że tak powiem, miejscowe, poligonowe na tym teatrze, jak to się mówi, czarnomorskim, południowym. No a ten teatr czarnomorski, południowy, no zwłaszcza w tym roku, trochę w niezamierzony sposób ze strony amerykańskiej oczywiście, no to głównie wskutek działań Rosji, stał się niezwykle gorącym teatrem. Widzieliśmy kilka tygodni temu tę potężną rosyjską koncentrację wojskową wokół oraz na okupowanych terytoriach Ukrainy. No i będziemy zapewne też widzieć jakąś odpowiedź nie tylko w tym regionie, ale na całej rozpiętości tej wschodniej flanki NATO, bo przecież w drugiej połowie roku Rosja zapowiedziała organizowane co 4 lata strategiczne ćwiczenia Zapad. Więc jeszcze raz można powiedzieć, że to jest drugi rozdział w tej historii Defendera. Będą następne oczywiście. I to jest rozdział, który pokazuje istotność tego południowego odcinka wschodniej flanki NATO.
Właśnie, dlaczego na południu? No bo każde te ćwiczenia mają jakiś scenariusz, jak on wygląda w tym roku. A za chwilę pewnie też zapytam cię o to, jak pandemia wpływa na te ćwiczenia, bo no teoretycznie ona coraz bardziej jest pod kontrolą i czy to ma jakieś właśnie odzwierciedlenie też w skali tych ćwiczeń w porównaniu do tego, co działo się w ubiegłym roku?
No, amerykańscy dowódcy, którzy dosyć szczegółowo informują o planach i przebiegu ćwiczeń Defender, podkreślają, że to nie jest przedsięwzięcie, które ma być jakąkolwiek odpowiedzią udzieloną wprost na działania Rosji. Natomiast z drugiej strony jasno deklarują, że jest to przedsięwzięcie, które ma na celu wspieranie gotowości, podnoszenie gotowości oraz interoperacyjności. Co oni przez to rozumieją? No przede wszystkim współpracę z krajami gospodarzami. Sił, które w razie konieczności użycia wojska w danym regionie, czy to wskutek wybuchu jakiegoś kryzysu, czy też konfliktu zbrojnego, będą musiały tutaj zostać przysłane, jakoś się zagospodarować, no wreszcie walczyć też w określonych warunkach i przy wsparciu lokalnych, miejscowych, narodowych sił zbrojnych. Oczywiście no to jest w zasadzie klucz jakichkolwiek ćwiczeń wojskowych, prawda? Ćwiczy się po to, żeby podnosić gotowość, żeby twoje wojska były gotowe do walki, jak to mówią Amerykanie, dziś wieczorem. No a po drugie, żeby ta walka w środowisku wielonarodowym odbywała się w jak najgładszy sposób, bez problemów. No a problemów może być cała masa, prawda? No, od językowej bariery, prawda, która mimo tego, że język angielski jest oczywiście jednym z dwóch języków NATO i teoretycznie powinien być znany w jakimś stopniu dla wszystkich żołnierzy sojuszu, no to praktyka, wiemy doskonale, bywa różna. Warunki środowiskowe, że tak powiem, no różne ukształtowanie terenu, dostępność infrastruktury. Chociażby z własnych prywatnych wyjazdów wiemy, prawda, że infrastruktura w Europie Południowej, na Bałkanach, zwłaszcza w ich południowej części, no jest różna, jest inna. Można powiedzieć, że jest gorsza po prostu od infrastruktury w Europie Północnej, w Niemczech na pewno, w Polsce, w krajach bałtyckich również. I z tym wszystkim amerykańscy żołnierze muszą się zapoznać, zderzyć, zmierzyć, posmakować, poczuć, także żeby sami wiedzieć, no z czym to się je, jak działać, jak funkcjonować w danym środowisku. No przy okazji jeszcze nadal na przykład na Bałkanach, no niewykluczone, że w jakichś wioskach, przez których będą przejeżdżać te amerykańskie transporty, no zdarza się, że ktoś na ulicy stanie z bronią, prawda? No bo przecież wiadomo, że w tym regionie świata i Europy nadal posiadanie broni przez tak zwanych zwykłych mieszkańców, no nie jest czymś niespotykanym. No więc to są wszystko problemy, z którymi ci żołnierze muszą się zetknąć. po to, żeby móc bez obaw, z pewnością siebie skutecznie prowadzić działania, zwłaszcza ten cały przerzut właśnie, bo my bardzo często w dyskusjach o ćwiczeniach wojskowych skupiamy się nadmiernie nieco na tym, co jest samym końcem tego całego łańcucha. To znaczy, że wyjeżdża czołg na poligon, prawda, i strzela, albo wyrzutnia rakietowa odpala salwę pocisków. To jest sam czubek niejako tej piramidy, pod którym tkwi bardzo skomplikowany proces planistyczny, organizacyjny, logistyczny. To całe zaplecze, a już zwłaszcza zaplecze dla wojsk amerykańskich, które no, znane są z tego, że ciągną za sobą tak zwany, potocznie mówiąc, ogon logistyczny, niezwykle gruby i niezwykle obszerny. To wszystko musi być zorganizowane i temu właśnie służą takie ćwiczenia jak Defender Europe, właśnie na tym no, mniej znanym, mniej rozpoznanym, gorzej wyposażonym, gorzej zaopatrzonym teatrze południowoeuropejskim.
Jesteśmy też w takim ciekawym czasie, bo z jednej strony mamy już relatywnie dobrze rozpoznaną epidemię czy pandemię koronawirusa, ale z drugiej strony to mimo tej akcji szczepień to liczba zachorowań jest w wielu krajach często wyższa niż była rok temu przy okazji pierwszych ćwiczeń. Rok temu, tak jak sam wspomniałeś, sytuacja epidemiczna bardzo wpłynęła na Defender Europe. Jak to wygląda w tym roku? Czy tu już jakoś dowódcy stosowali ćwiczenia do tej sytuacji epidemicznej?
No rzeczywiście w zeszłym roku pandemia była szokiem dla sił zbrojnych przygotowujących się do ćwiczeń Defender Europe i przedsięwzięto niezwykle ostre restrykcje, to znaczy po prostu zrezygnowano ze znacznej części tej właśnie końcowej fazy poligonowej ćwiczeń, zakazano przemieszczania się żołnierzom, skoszarowano ich na poligonach, akurat w Polsce, zmieniono plany też ćwiczeń tak, żeby zachować jak największą ich część, no ale bez nadmiernego narażania ludzi, żołnierzy, też to był okres, kiedy my dopiero przekonywaliśmy się, czym jest tak naprawdę pandemia, czym grozi. Jeszcze nie mieliśmy na wiosnę zeszłego roku pełnego obrazu jej skutków. Dzisiaj sytuacja jest na wielu szczeblach zupełnie odmienna. Po pierwsze, Amerykanie sami są liderami szczepień, prawda? Również w siłach zbrojnych. Więc tutaj te kontyngenty biorące udział w ćwiczeniach Defender Europe są zaszczepione. Po drugie, ich sojusznicy no też są już po wielomiesięcznej kampanii, po pierwsze zwalczania pandemii u siebie w kraju, po drugie w części są już zaszczepieni, po trzecie wiedzą jak sobie z tym radzić, to znaczy umieją zorganizować procesy kwarantanny, izolacji, testów, badań, prawda? Ten cały aparat, że tak powiem, rozpoznania i wykrywania i eliminacji przypadków COVID-19 działa po prostu dużo lepiej. Dlatego w tym roku ja jeszcze nie widziałem żadnych komunikatów ze strony dowództwa amerykańskiego o jakichkolwiek wyłączeniach, ograniczeniach, zmianach planu. Być może one nastąpią, prawda? Bo no, nie da się wykluczyć pewnie całkowicie tego, że jakiś przypadek koronawirusa znajdzie się wśród ćwiczących żołnierzy albo wśród dowodzących nimi oficerów i trzeba będzie jakąś komórkę sztabową czy jakiś pododdział z tych ćwiczeń wyłączyć, ale też wojska krajów uczestniczących nauczyły się na tyle stosować te właśnie środki ostrożności, że jestem przekonany, że ryzyko transmisji zostało zredukowane do minimum i ewentualne wyłączenia nie wpłyną na całokształt tych ćwiczeń.
To przejdźmy może do tego, jaki jest udział polskich wojsk w ćwiczeniach Defender Europe 2021. W ubiegłym roku Polska była takim głównym teatrem, ale w tym roku to nasi żołnierze wybierają się na południe Europy. Jakie będzie ich zadanie, czym oni się zajmują, co ćwiczą?
No, rzeczywiście Polska w zeszłym roku była, no, można powiedzieć, główną areną ćwiczeń Defender Europe. Również ze względu na to, że zostały one zredukowane i tak naprawdę główne epizody poligonowe rozgrywały się na poligonie Drawsko-Pomorskie. Ja miałem okazję je częściowo obserwować i rzeczywiście robiło to duże wrażenie. Ale również dało się wtedy wyczuć tą obawę dotyczącą właśnie tej sytuacji pandemicznej. I no, tak naprawdę epidemia koronawirusa położyła się cieniem odniesieniem również na tą rolę Polski w Defender Europe 20. W tym roku nasze zaangażowanie jest dużo mniejsze niż w roku ubiegłym, ale co istotne, konsekwentne. W tym sensie, że my zawsze uczestniczymy w tej pierwszej fazie ćwiczeń, no bo Defender Europe to w ogóle jest seria ćwiczeń, prawda? To nie jest jedno wielkie ćwiczenie, tylko ono się składa z takich klocków, można powiedzieć. I pierwszym etapem jest tak zwany swift response, szybka odpowiedź. Swift response to są ćwiczenia jednostek szybkiego reagowania, tak amerykańskich, jak i sojuszniczych z Europy. U nas, w naszych warunkach, no i są to oczywiście jednostki spadochronowe, prawda? Takie, które w trybie pilnego alarmu dosłownie w ciągu kilkunastu godzin da się załadować na samoloty i wysłać, no, w zasadzie w dowolny zakątek świata. Po stronie amerykańskiej liderem tych sił globalnej odpowiedzi, tak Amerykanie je nazywają, jest 82. Dywizja Powietrzno-Desantowa, a z nią w Polsce współpracuje 6. Brygada Powietrzno-Desantowa z Krakowa i w tym roku jej spadochroniarze i komandosi dokonają już na początku przyszłego tygodnia zrzutów w Rumunii. Zresztą we współpracy również z innymi krajami uczestniczącymi w skład tego polskiego ugrupowania batalionowego będzie wchodzić też kompania niemiecko-holenderska oraz rumuńska, więc nasze samoloty Herkulesy będą musiały robić dodatkowe lądowania w Rumunii, żeby zabrać również rumuńskich spadochroniarzy. Dlaczego jest istotne to, że Polska tak aktywnie uczestniczy w tych ćwiczeniach pierwszej fazy? No, to bardzo pomaga również w naszej sytuacji geostrategicznej. My, jak wiadomo, tworzymy największą część terytorium NATO, graniczącym z takim, no, bardzo wąskim półwyspem niejako państw bałtyckich. Patrząc od Polski, jest to Litwa, Łotwa i Estonia. Terytorium kontynentalne NATO z tym wysuniętym spłachetkiem państw bałtyckich łączy stosunkowo wąski, mniej więcej 70-kilometrowej szerokości przesmyk suwalski, zwany też korytarzem suwalskim. I teraz, jaka jest rola polskich spadochroniarzy i innych jednostek natychmiastowego reagowania czy szybkiego reagowania z Europy, gdyby coś się, nie daj Boże, miało zadziać zbrojnie w rejonie przesmyku suwalskiego? Ano, jest to natychmiastowe ładowanie się na samoloty, zrzut w rejonie potencjalnego zagrożenia i zabezpieczenie, zajęcie, obrona tego przejścia lądowego pomiędzy Polską a krajami bałtyckimi, aż do czasu przybycia cięższych, bardziej licznych wojsk. No więc to jest niezwykle istotne, żeby regularnie, rutynowo, rok w rok, a może i częściej, ćwiczyć z sojusznikami, w tym z wojskami Stanów Zjednoczonych, alarmowe desanty w tych regionach, które, no, mogą być narażone na atak przeciwnika. Oczywiście ten region w Rumunii, w którym będą operować nasi spadochroniarze, pewnie nie jest bezpośrednio narażony na atak Rosji, prawda? No ale Rumunia graniczy z Ukrainą, która jest w sposób oczywisty poddana presji militarnej. Co więcej, Rumunia to również Morze Czarne, prawda? A Morze Czarne jest niezwykle dla Rosji ważnym akwenem, strategicznie istotnym. Morzem, na którym Rosja usiłuje pokazać, że jest to jej obszar wpływów i zapewne jest to jedna z najgorętszych w tej chwili linii styczności w ogóle między obszarem rosyjskim a obszarem natowskim. Więc tym bardziej jest ważne, że Polska uczestniczy w tych ćwiczeniach. Zresztą Polska jest w ostatnich tygodniach i miesiącach niezwykle aktywna, jeśli chodzi o uczestnictwo w ćwiczeniach sojuszniczych. No w tej chwili, dosłownie kiedy rozmawiamy, to mamy naszych pilotów F-16 na takich ćwiczeniach, spotkaniu lotników pod kryptonimem Tiger Meat w Portugalii, na samym zachodzie Europy. Wysłaliśmy naszą fregatę ORP Pułaski na ćwiczenia Joint Warrior na Morze Północne do Wielkiej Brytanii. Przed chwilą nasza morska jednostka rakietowa wróciła z Rumunii właśnie, gdzie uczestniczyła również w sojuszniczych ćwiczeniach. Także widać, że, no, Polska pokazuje, że chce być wiarygodnym nie tylko biorcą tych zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa, ale również ich dawcą, eksporterem, jak to się często określa, bezpieczeństwa, no przynajmniej w tym regionie europejskim, gdzie ma możliwości działania.
To ćwiczenie odbywa się raz na północy, raz na południu tego wschodniego europejskiego teatru walk, ale wspólnym mianownikiem tych ćwiczeń jest zagrożenie ze wschodu, czyli krótko mówiąc z Rosji. To też oznacza, że pewnie, jak już zasygnalizowałeś, należy się spodziewać jakiejś odpowiedzi rosyjskiej, a pewnie jakoś tam też wspólnie rosyjsko-białoruskiej, biorąc pod uwagę obecną sytuację na Białorusi. Jak taka odpowiedź może w ogóle wyglądać i jak w ogóle Rosja zapatruje się na te ćwiczenia?
No, Rosjanie mają taką narrację, że NATO ich okrąża i że NATO demonstruje albo wręcz grozi Rosji atakiem przy użyciu coraz liczniejszych wojsk z coraz nowocześniejszym i groźniejszym uzbrojeniem lokalizowanym w Europie. No to oczywiście można powiedzieć, że Rosjanie mówią to, co uznają za stosowne. Komunikacja NATO jest zupełnie inna. Dotyczy tego, że są to ćwiczenia defensywne, które, tak jak już mówiłem, wspierają gotowość i interoperacyjność. A że przy okazji, przy każdej kolejnej edycji ćwiczeń dokładany jest jakiś nowy element, no to jest naturalny proces ewolucji sił zbrojnych, ewolucji doktryn oraz jest tu reagowanie na to, co robi potencjalny przeciwnik. I tak trzeba jasno powiedzieć, że w tej edycji ćwiczeń Defender bardzo silny nacisk kładziony jest na to, żeby od razu w pierwszym momencie operacji obronnej włączać do użycia ciężką artylerię, artylerię rakietową dalekiego zasięgu. Dlatego właśnie dosłownie w tych dniach, kiedy teraz rozmawiamy i kiedy Państwo słuchają tego podcastu, w Estonii prowadzone są strzelania artylerii rakietowej, wyrzutni MLRS, takich ciężkich, gąsienicowych, mogących przenosić 12 zasobników startowych z pociskami GMLRS i też nieco lżejszych wyrzutni HIMARS. No po to właśnie, żeby przygotować ten rejon operacji tych skoczków spadochronowych. Sekwencja wydarzeń jest taka, że najpierw pewien teren jest wyczyszczony niejako, wymieciony przez salwę HIMARS-ów czy MLRS-ów, a potem na nim lądują skoczkowie spadochronowi i no mają przynajmniej tę gwarancję, że nic tam groźnego się nie znajdzie. To jest również przygotowanie takiej koncepcji amerykańskiej, która w tej chwili się wykuwa i która będzie również wprowadzana na teatrze europejskim, to znaczy takiego wielodomenowego sposobu wyszukiwania i rażenia celów, który ma być właśnie zorganizowany wokół różnego szczebla środków artyleryjskich, rakietowych głównie, w tym broni hipersonicznej. Wojska lądowe USA nieco wychodzą ze swojej tradycyjnej roli takich jednostek manewrowych, właśnie tych batalionów, czołgów, batalionów zmechanizowanych i próbują się rozpychać w takiej domenie wcześniej zarezerwowanej w zasadzie dla lotnictwa, to znaczy uderzeń na dalekie dystanse, bardzo precyzyjnych uderzeń. To oczywiście wywołuje w samych Stanach Zjednoczonych dyskusje, no, nawet niektórym generałom zdaje się puszczają nerwy, bo nazywają te pomysły głupimi. Natomiast o co chodzi? Siły lądowe Stanów Zjednoczonych wobec tego, że ich potencjalni przeciwnicy dysponują coraz bardziej precyzyjną bronią, potrafiącą uderzać na coraz dalsze dystanse, no same muszą się do tego dostosować, a zatem muszą się trochę cofnąć od tej linii bezpośredniej styczności, trochę albo bardzo, oraz skrócić czas pomiędzy znalezieniem celu, nie tylko poprzez środki takie tradycyjne rozpoznania, prawda, samolot rozpoznawczy, satelity, ale na przykład poprzez dane wynikające z sieci internetowej, poprzez dane wywiadu elektronicznego. Więc organizują taką jednostkę zwaną Multi-Domain Task Force, która właśnie będzie operować w tych wszystkich niefizycznych, można powiedzieć, obszarach wymiany danych, i wynajdować cele, identyfikować je, no i na przykład niszczyć niemal w natychmiastowym trybie za pomocą pocisków hipersonicznych, a pociski hipersoniczne to są takie, które mogą podróżować z prędkością wielokrotnej prędkości dźwięku, nawet 20-krotności, tak? No więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że stajemy w tej chwili w obliczu nowej rewolucji w sprawach wojskowych i przygrywką do niej właśnie jest zastosowanie tej artylerii rakietowej dalekiego zasięgu w pierwszej fazie działań obronnych. Za parę lat pewnie będziemy widzieć w Europie, takie są plany przynajmniej, właśnie wyrzutnie rakietowe uzbrojone już w pociski hipersoniczne. Będzie to fascynująca przemiana.
To z technologicznego punktu widzenia faktycznie bardzo ciekawy wątek do obserwacji. Rozmawialiśmy o Rosji, ale przenieśmy się na chwilę na tę stronę wojsk sojuszniczych. Mówiłeś, że to ćwiczenia amerykańskie z sojusznikami. I teraz pytanie, o ile pewnie gdzieś na poligonach wszystko i cała ta współpraca idzie w miarę gładko, a przynajmniej ćwiczenia są też po to, żeby poszła bardzo gładko, o tyle już z politycznego punktu widzenia ta jedność sojuszników chyba nie jest taka oczywista, tak przynajmniej mi się wydaje.
Masz rację, że tę sytuację musimy postrzegać również w kontekście trwającej w Europie debaty na temat roli wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie, roli NATO i jego zadań, wreszcie tego, co powinna sama Europa w rozumieniu Unii Europejskiej robić w tematyce obronnej. Właśnie teraz, kiedy rozmawiamy, w Brukseli trwa przecież posiedzenie ministrów obrony Unii Europejskiej, którzy no między innymi mają decydować, czy też rozmawiać może na razie o pomyśle utworzenia takiej brygady szybkiego reagowania, sił interwencyjnych, niedużych, 5-tysięcznych, ale mających działać poza granicami Unii Europejskiej na zasadzie wczesnego rozładowywania kryzysów, czy też pomocy rządom, no tym, które ze strony Unii takiej pomocy by potrzebowały. To nie do końca oczywiście jest obrona terytorialna w takiej roli, jaką realizuje NATO i do jakiej ćwiczą właśnie w tej chwili, w czasie serii Defender Europe, żołnierze Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników. Natomiast oczywiście wszystko się ze sobą splata. Trzeba powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o zaangażowanie państw i sił zbrojnych krajów NATO, również tych, które w debacie politycznej niekoniecznie zawsze podzielają stanowisko Stanów Zjednoczonych, niekoniecznie podzielają stanowisko tych krajów na wschodniej flance, które nie są być może nawet aż tak krytycznie nastawione wobec Rosji, chociaż trzeba powiedzieć, że krytyka działań Putina, władzy kremlowskiej, jest w zasadzie w tej chwili już powszechna i niekwestionowana. To ich zaangażowanie w te ćwiczenia jest pełne, jest planowe, jest takie, jakie powinno być. Być może moglibyśmy dyskutować, czy jakiś kraj nie powinien, nie wiem, więcej wystawiać własnych wojsk, czy własnego sprzętu, ale to jest trochę inna dyskusja. Innymi słowy, jedność sojusznicza jest zachowana, pomimo tej trwającej debaty o, powiedzmy, imponderabiliach obronnych czy bezpieczeństwa. No, ale z drugiej strony no, pojawiają się czasem artykuły w prasie głównie, czy też wypowiedzi z kręgów politycznych, tak? No, krytyczne, kwestionujące sens, nazywające ćwiczenia, nie wiem, mianem zbytnio antagonizujących Rosję, czy też określające je mianem potrząsania szabelką. No, ja niedawno uczestniczyłem w jednym z briefingów z Amerykanami, gdzie ze strony niemieckich mediów padło pytanie, a co byście zrobili, gdyby Kuba i Wenezuela przeprowadziły podobne ćwiczenia na Zatoce Meksykańskiej? No prawda, to pokazuje pewien wypaczony sposób myślenia, ale jednak pokazuje też, że jest on obecny. Może na marginesie tej debaty, ale jednak częściowo oczywiście tego typu narracje są w sposób jawny suflowane i wspierane i nagłaśniane przez organa propagandowe władzy rosyjskiej. I zapewne ćwiczenia Defender Europe zostaną też wykorzystane, no zwłaszcza, że one następują na początku maja, prawda? A wiemy, co w Moskwie dzieje się 9 maja. Jest wielka parada, jest przemówienie Putina, jest wielkie wzmożenie, że tak powiem, takie patriotyczno-obronne, które przetacza się przez całą Rosję. I zapewne tak się złoży, że te ćwiczenia i zwiększona obecność wojsk amerykańskich w Europie no, będzie wykorzystana w ramach tej narracji o Rosji jako oblężonej twierdzy i agresywnym NATO. To jest sytuacja, z którą musimy się nauczyć żyć. To jest sytuacja, która nie powinna nas szczególnie denerwować. Wszelkie akty dezinformacji najlepiej zwalczać poprzez własną przejrzystość oraz doinformowanie zarówno środków masowego przekazu, jak i za ich pośrednictwem, a także przez media społecznościowe, prawda, do których dostęp ma w zasadzie każdy. nie trzeba tutaj polegać tylko na tradycyjnych mediach, do informowania opinii publicznej, również w tych krajach, które mogą mieć inny punkt widzenia, prawda? Przecież Twittera może czytać w zasadzie każdy Rosjanin, o ile mu go władza rosyjska nie wyłączy albo nie spowolni. Więc tutaj ta komunikacja strategiczna ze strony NATO i ze strony Stanów Zjednoczonych jest niezwykle potrzebna i ona następuje, bo rzeczywiście no, trudno powiedzieć, żeby był utrudniony dostęp do informacji i do źródeł dotyczących ćwiczeń Defender Europe. Dowódcy amerykańscy podkreślają na każdym kroku, że oni są otwarci na obserwatorów, w przeciwieństwie do dowódców i polityków rosyjskich, prawda, którzy przeprowadzają 100-tysięczne ćwiczenia wokół Ukrainy z dnia na dzień, nie powiadamiając o tym nikogo i nikogo nie zapraszając do ich obserwowania. Że zgłaszają wszystkie notyfikacje zgodnie z dokumentami OBWE. OBWE to jest ciekawa platforma wymiany tej informacji, bo ona przecież obejmuje zarówno Rosję, jak i Białoruś, jak i państwa NATO, prawda? I wiemy, że ta wymiana dokumentów w ramach OBWE zachodzi. Więc tak jak mówię, możemy się spodziewać, że Rosjanie będą wykorzystywać Defender Europe, żeby pokazać, że właśnie Rosja musi się bronić, bo przecież NATO napiera, prawda, i prowadzi działania tuż u granic Rosji, a zwłaszcza w tym takim właśnie szczególnie wrażliwym obszarze Morza Czarnego, u granic Ukrainy, u granic Krymu okupowanego. No ale z drugiej strony przecież NATO i Stany Zjednoczone oraz kraje, które od NATO i od Stanów Zjednoczonych w pewnym sensie zależą, jeśli chodzi o swoje własne bezpieczeństwo. No, nie mogą z tego powodu zaprzestać przygotowań obronnych oraz ćwiczenia własnych wojsk.
Okej, to na koniec było na samym początku o przeszłości. Większą część naszej rozmowy poświęciliśmy temu, co dzieje się obecnie. To jeszcze trochę o przyszłości. Wiadomo coś o przyszłorocznych ćwiczeniach już Defender Europe 2022?
Ja przyznam się, że jeszcze nie widziałem żadnych planów, ale łatwo sobie wyobrazić i chciałbym się trochę cofnąć też do geografii i do mapy, żeby uświadomić naszym słuchaczom, że patrząc z perspektywy amerykańskiej, zwłaszcza na Europę, to Europa jest takim obszarem, który rozszerza się, patrząc coraz dalej na wschód, na trzy dosyć duże teatry działań. Na samej północy jest to ten teatr arktyczny, w którym, no co ciekawe, na północy jest sojusznik Stanów Zjednoczonych, Norwegia oraz Islandia, prawda? Oraz Wielka Brytania nieco niżej na mapie, które Islandia nie posiada własnych sił zbrojnych, ale jest bazą wypadową dla samolotów i okrętów amerykańskich i sojuszniczych. Norwegia jako sojusznik w NATO, oczywiście Wielka Brytania też jeden z filarów sojuszu i dwa kraje partnerskie, z którymi Stany Zjednoczone w tej chwili prowadzą niezwykle intensywny dialog obronny, to znaczy Szwecja i Finlandia. I to są kraje niezwiązane sojuszami, tak? One nie wchodzą w skład NATO ani żadnego innego sojuszu. Natomiast na pewno nie da się o nich powiedzieć, że są obojętne, jeśli chodzi o sytuację bezpieczeństwa. No i idąc dalej w tych rozważaniach, można przyjąć, że z najwyższym niepokojem obserwują działania Rosji. Są na nie szczególnie wyczulone. Szwecja podjęła wiele inicjatyw na rzecz wzmocnienia swojej własnej obrony właśnie w reakcji na wrogie działania Rosji. Intensywnie współpracuje z Amerykanami. Finlandia również dozbraja się na niespotykaną przez ostatnie dziesięciolecia skalę. No i to jest ten teatr właśnie północny. Dalej na południe jest Morze Bałtyckie. Kraje te nadbałtyckie, Estonia, Łotwa i Litwa, o których już wspomnieliśmy, prawda, że znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji geostrategicznej, bo po prostu nie mają tej głębi, prawda? Jeżeli zostałyby zaatakowane zmasowanymi siłami rosyjskimi, no to bardzo trudno będzie obronić ich terytorium, jeżeli to będzie frontalny atak. Dlatego właśnie też w tych krajach znalazły się te wielonarodowe grupy sojusznicze, które mają być tą taką pierwszą przeszkodą, jeśli chodzi o jakiś ewentualny rosyjski atak. Czwarta z tych grup znajduje się w Polsce, po drugiej południowej stronie tego właśnie kluczowego przejścia lądowego, tego przysmyku suwalskiego. No i cała wschodnia granica Polski, no może nie cała, bo Ukraina oczywiście stanowi pewnego rodzaju bufor bezpieczeństwa, ale Białoruś już nie. I w tej chwili, kiedy znowu wrócił na agendę temat ściślejszego połączenia Białorusi i Rosji, No, na pewno wzrosły obawy o to, że Białoruś, która i tak już stanowi, że tak powiem, jeden organizm obronny z Rosją, ale na terenie której na przykład nie ma dużych baz wojsk lądowych rosyjskich, mogłaby właśnie zostać czy to wchłonięta, czy też jeszcze bliżej powiązana wojskowo z ustanowieniem właśnie baz wojsk lądowych, a to stanowiłoby już no, kompletnie zmienioną, znacznie groźniejszą sytuację. Więc Amerykanie muszą też patrzeć na ten teatr środkowy, prawda, wschodni, gdzie tutaj trzonem, filarem i takim centrum logistyczno-sztabowym staje się Polska. No ale jest właśnie jeszcze teatr południowy z Morzem Czarnym jako tym punktem styczności pomiędzy Rosją a NATO. I właśnie dlatego, skoro pierwsza edycja Defendera odbywała się w basenie Morza Bałtyckiego, ogniskowała się na krajach bałtyckich i na Polsce, druga odbywa się w basenie Morza Czarnego, no to łatwo sobie wydedukować, że trzecia mogłaby się odbywać gdzieś dalej na północy. Albo jeszcze dalej na południu, bo przecież no, świat i ta wschodnia flanka nie kończy się na Bałkanach, prawda? Idzie ona dalej na Morze Śródziemne, a przecież wiemy i widzimy to od paru lat, że Rosja tam no, rozpycha się po prostu militarnie. Ustanowiła swoją obecność już w zasadzie wszystkich rodzajów wojsk w Syrii. Utrzymuje morską grupę zadaniową na wschodnim akwenie Morza Śródziemnego, niezwykle silną, też uzbrojoną w okręty o znacznym potencjale ofensywnym. Utrzymuje kontyngent lotniczy w Syrii, który może zagrozić też natowskim okrętom operującym na Morzu Śródziemnym. Bardzo ciekawa zresztą sytuacja nastąpi w kolejnych tygodniach, kiedy jakby na trwające ciągle ćwiczenia Defender Europe nałoży się misja brytyjskiego lotniskowca wraz z całą sojuszniczą grupą lotniskowcową właśnie przez Morze Śródziemne. Po raz pierwszy w historii na Morzu Śródziemnym będą prowadzone operacje dwóch jednocześnie lotniskowców, z których żaden nie będzie amerykańskim. Jeden będzie brytyjskim, drugi będzie lotniskowcem francuskim, Charles de Gaulle. Po raz pierwszy również w tych operacjach lotniskowcowych wezmą udział samoloty piątej generacji F-35, bo przecież skrzydło lotnicze lotniskowca Queen Elizabeth jest tworzone przez samoloty amerykańskie i brytyjskie, a w eskorcie uczestniczy amerykański niszczyciel oraz holenderska fregata. A zatem widzimy, że no jakby mamy całą mozaikę tych działań sojuszniczych od północy przez ten obszar wschodni do basenu Morza Czarnego i dalej na południe. No i trzeba mieć tylko nadzieję, że te działania będą kontynuowane i zapewnią nam coraz skuteczniejsze odstraszanie i coraz lepszą obronę, gdyby do niej doszło.
Fascynujące jest to wszystko, co związane jest z tymi ćwiczeniami Defender Europe 2021. Będziemy pewnie wracać do tych działań i w podcastach, i też w analizach, które przygotowujesz. Bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Słuchajcie również naszych innych audycji. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcast i w aplikacji Radia Tok FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.